Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego.
Każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa bardzo gorąco. Zapraszam do wysłuchania katechezy. Dzisiaj mówić będziemy na temat konsekwencji grzechu pierworodnego. Dotykamy więc, kochani, początków, bo przenosimy się do Księgi Początków, czyli Księgi Rodzaju. I tak bardzo na początku tego naszego spotkania chciałbym wam powiedzieć o tym, że w Piśmie Świętym zapisane jest całe nasze życie i że ważne są wszystkie poradniki, książki kucharskie, encyklopedie, Wikipedie i cokolwiek chcecie, ale najważniejszą księgą w twoim domu, a mówiąc dom, mam tu na myśli twoją rodzinę, mam na myśli wszystkich domowników, jest Pismo Święte. Tu jest zapisane twoje imię, imię twojego męża, imię twojej żony, imiona twoich dzieci. Powiem więcej. Tu także, czyli w Piśmie Świętym, zapisane jest imię wszystkich, którym pomogłeś i którym nie pomogłeś. Tych, którzy ciebie okradli i tych, których ty okradłeś. Tu są zapisane imiona świętych i cudzołożników. Wszystkich, absolutnie wszystkich. I tu nie chodzi tylko o spis ludności, bo takie spisy są co jakiś czas nawet w Polsce przeprowadzane, ale chodzi o to, że jest to słowo Boga do ciebie. Boga, który cię kocha, który chce, byś był szczęśliwy, byś żył wiecznie i który mówi ci o tym wszystkim z perspektywy wieczności, bo sam nie ma początku ani końca. My mamy swój początek. Oczywiście leży on w miłości Boga, w zamyśle Boga. W księdze proroka Jeremiasza, to znany, myślę, wam tekst, pierwszy rozdział, wersy 4-5, czytamy: doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. Na proroka narodów przeznaczyłem cię. Tak jest. Bóg zna ciebie po imieniu, bo cię zapragnął. I to jest nasz początek. Ale my, jako ludzie, można powiedzieć, zawaliliśmy sprawę. Zgrzeszyliśmy. I to mógł być nasz absolutny koniec. Oderwaliśmy się od Boga, który dał nam życie, bo sam jest życiem. To znaczy, poza Bogiem nie ma życia. I kiedy odchodzisz od Boga, to wiedz, trzeba to sobie bardzo jasno powiedzieć, że wcale nie wybierasz życia lepszego czy gorszego. Wybierasz śmierć. Wchodzisz w śmierć. Po prostu zaczynasz wysychać i umierać, bo poza Bogiem życia nie ma. Poza Bogiem jest tylko śmierć. I to nie jest tak, że Bóg cię zostawia, że Bóg przestaje obdarzać cię życiem. Nie. Bóg nie przestaje być dawcą życia. Problem jest w tym, że ty bardziej umiłowałeś śmierć niż życie i odchodzisz. To jest problem. I to jest dramat, który zapisany został w Księdze Rodzaju na początku, kiedy otworzymy Pismo Święte, gdy Adam i Ewa wybrali śmierć, czyli rzeczywistość poza Bożą. I zaczęły się kłopoty. Bóg tego nie chciał. Bóg pozwolił Adamowi i Ewie w sposób wolny i świadomy dokonać wyboru, tak. Ale Bóg tego nie chciał. Świadomy dlatego, że wiedzieli, co mogą, a czego nie mogą, dla ich szczęścia. Wolny, wybór wolny, bo jak się okazuje, Bóg nie wymuszał na nich niczego i dokonali wyboru. A wybór niesie z sobą konsekwencje. Konsekwencją grzechu, i to mówi Pismo Święte, jest śmierć. Czy to się komuś podoba, czy nie, konsekwencją grzechu jest śmierć. Ostatecznie konsekwencją grzechu jest śmierć. Już kiedyś więcej mówiłem na temat zwiedzenia przez demona Adama i Ewy, więc teraz może nie będę się na tym zanadto skupiał. Biblia mówi o tym wydarzeniu pierwotnym. Grzech pierwszych rodziców ma podstawowe i decydujące znaczenie dla stosunków pomiędzy człowiekiem i Bogiem, ale także dla sytuacji wewnętrznej człowieka, dla wzajemnego bycia ludzi z sobą, dla stosunku człowieka wobec świata stworzonego. Tak, tutaj są konsekwencje grzechu i doświadczamy ich na co dzień. Grzech pierworodny spowodował niejako podstawową zmianę sytuacji. Człowiek został wytrącony ze stanu pierwotnej sprawiedliwości, ażeby znaleźć się w stanie grzeszności, w stanie natury naznaczonej grzechem, w stanie natury zawierającej w sobie skłonność do grzechu. Odtąd całe dzieje ludzkości, a więc także nasze, nie tylko Adama i Ewy, obciążone są tym stanem. Pierwszy człowiek, tak mężczyzna, jak i kobieta, otrzymali od Boga łaskę uświęcającą nie tylko dla siebie, ale jako protoplaści ludzkości dla wszystkich swoich potomków, więc i dla nas. Adam i Ewa od Boga otrzymali łaskę uświęcającą również dla nas. Tak więc wraz z grzechem, który zwrócił go przeciwko Bogu, utracił łaskę, popadł w niełaskę, także w perspektywie dziedzictwa swoich potomków, a więc również z naszej perspektywy. W tym pozbawieniu łaski przyznanej naturze ludzkiej zawiera się sama istota grzechu pierworodnego, jako dziedzictwa pozostawionego nam przez pierwszych rodziców. Krótko mówiąc, za świętym Pawłem w Adamie wszyscy umierają. Wszyscy. Jak Pismo Święte mówi wszyscy, to znaczy wszyscy. W grzechu pierwszych rodziców nie chodzi oczywiście o zjedzenie jabłka, gruszki czy banana, bo jest napisane o tym, że zjedli owoc z drzewa, z którego jeść nie powinni. Oczywiście nie chodzi o ten owoc w wymiarze materialnym, to byłby absurd. Zobaczmy dobrze tę sytuację, byśmy zrozumieli naszą sytuację, bo to jest nasza sytuacja. Naprawdę, kochani, kiedy czytamy o Adamie i Ewie, no to nie wyobrażajmy sobie, że są to dzieje kogoś, prawda, i te dzieje nie mają wpływu na nas. Oczywiście mają na nas wpływ i kiedy czytamy o nich, to czytamy właściwie o sobie. Bo jak słyszeliśmy, każdy z nas obciążony został tym stanem niełaski, a więc tym stanem oderwania od Pana Boga, jakby takiego odłączenia się od Jego miłości, tak jakby ktoś przeciął tę pępowinę, którą płynęła miłość, którą płynęło życie, tak jak w organizmie kobiety jest poczęte nowe życie, które karmione jest właśnie poprzez życie kobiety, która to życie przyjęła. A więc to jest nasza sytuacja. Wielki smok, wąż starodawny, bo tak określany jest demon w Księdze Rodzaju, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, mówi o tym Apokalipsa, przychodzi do Adama i Ewy i dokonuje zwiedzenia. I zaczyna dialog z naszymi rodzicami. A wiemy, że demon jest ojcem kłamstwa. I tenże demon mówi do niewiasty, czy prawdą jest, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. Niewiasta wchodzi w ten dialog z wężem. Kiedyś mówiłem na ten temat więcej. Skupmy się tylko na tym zdaniu. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy wąż rzekł do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. To jest początek 3 rozdziału Księgi Rodzaju. Drzewo poznania dobra i zła. To drzewo, można powiedzieć, oznacza nieprzekraczalną, nie tylko dla człowieka, ale w ogóle dla stworzenia, choćby było ono najdoskonalsze, nieprzekraczalną granicę, która została przekroczona. Stworzenie jest zawsze tylko stworzeniem. Stworzenie nie jest Bogiem. Nie może też tak jak Bóg znać dobra i zła. To On jest źródłem wszelkiego bytu, a więc każdego z nas. I On jeden, jako absolutna prawda, a więc pełna prawda, jako absolutne dobro, czyli pełne dobro, stanowi o tym, co jest dobrem, a co złem. On jeden jest odwiecznym prawodawcą, źródłem wszelkiego prawa w świecie stworzonym. Człowiek, jako stworzenie rozumne, winien to prawo poznawać. Powinniśmy tym prawem się kierować we własnym postępowaniu. Ale nie możemy, jako stworzenia, nawet te najdoskonalsze, jako ludzie, sami ustanawiać praw moralnych, sami stanowić o tym, co jest dobre i złe, w oderwaniu od Stwórcy i co więcej, wbrew Stwórcy. Nie może człowiek ani żadne stworzenie stawiać siebie na miejscu Boga. Tak więc odkrywamy w Księdze Rodzaju, pod osłoną pozornie błahego wątku, sprawy istotne, sprawy najbardziej podstawowe dla człowieka, uzależnionego od swojej kondycji jako stworzenia. Czy to się komuś podoba, czy nie, jesteśmy stworzeniem Bożym. Nie jesteśmy bogami, którzy ustanawiają, co jest dobre, a co złe. Nawet w głosowaniach, nawet w parlamentach, choćby nie wiem, jaką większością, demokratycznie czy niedemokratycznie, nie mamy takiego prawa. Po prostu nie mamy takiego prawa. Człowiek jako istota rozumna musi kierować się pierwotną prawdą, która jest również prawdą jego istnienia. Gdy nie kierujemy się tą prawdą, to po prostu wyrywamy się ponownie z korzeniami i skutek zawsze jest opłakany. Nie możemy rościć sobie prawa do tego, by samemu zająć miejsce prawdy lub stawiać się na równi z tą prawdą. W chwili, gdy zostaje zachwiana ta zasada, zostaje podważona niejako ludzka sprawiedliwość względem Stwórcy. W istocie słowa kusiciela, ojca kłamstwa, poddając w wątpliwość prawdę o więzi z Bogiem, podważamy stan naszej pierwotnej sprawiedliwości. Ulegając kusicielowi, człowiek popełnia grzech osobisty i zakorzenia stan grzechu pierworodnego w naturze ludzkiej. Z tego biblijnego obrazu zapisanego w Księdze Rodzaju wynika, że grzech ten nie poczyna się w sercu człowieka, z naszej inicjatywy. Ten grzech pierworodny staje się poniekąd odbiciem i konsekwencją grzechu, który już wcześniej zaistniał w świecie istot niewidzialnych. A więc kusiciel, wąż starodawny, należy do tego świata istot niewidzialnych. I on jest, pamiętajmy. Już wcześniej te obdarzone rozumem i wolnością istoty zostały poddane próbie, w której miały dokonać wyboru na miarę swojej duchowej natury. I to w nich zrodziła się wątpliwość, którą kusiciel, jak mówi 3 rozdział Księgi Rodzaju, wzbudza w pierwszych rodzicach. Bóg został postawiony w stan podejrzenia. Bóg został postawiony w stan oskarżenia przez demona. To się dokonało. I człowiek, który niejako uległ temu pokuszeniu demonicznemu, on także podważył swoją relację do Boga i zaczął się przed Nim chować. I zaczął się kryć przed Bogiem. I przestał odczuwać radość z Bożej obecności. To są konsekwencje tego grzechu pierworodnego. Człowiek, ulegając namowom kusiciela, stał się uległym wobec zbuntowanych aniołów i ich wspólnikiem. Bóg, obdarowująca miłość, spotyka się z zakwestionowaniem, z zaprzeczeniem, z odrzuceniem. Stworzenie, które chce być tak jak Bóg, głosi to święty Augustyn, bardzo wyraźnie mówi na ten temat. Stworzenie, które chce być tak jak Bóg, głosi miłość własną, posuniętą aż do pogardy Boga. Jest to chyba najbardziej przenikliwe określenie tego grzechu pierworodnego. Miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga. Odrzucenie Boga, wzgardzenie Bogiem, nienawiść do wszystkiego, kim jest Bóg i co jest z Boga. I nie jest to niestety fakt odosobniony, który wydarzył się tylko u zarania dziejów. Bardzo często stajemy wobec faktów, wobec gestów, słów, sytuacji życiowych, z których wyziera dziedzictwo pierwszego grzechu. Opis z Księgi Rodzaju wiąże grzech z szatanem. Taka prawda o wężu starodawnym potwierdzana jest także na wielu miejscach Biblii. I to, co chcę powiedzieć, szatan jest. Szatan istnieje. I szatan prowadzi walkę z Bogiem i prowadzi walkę z nami. Jako Bożym stworzeniem szatan chce nas widzieć w piekle. Po prostu. Bóg chce zbawić każdego, a szatan chce nas widzieć w piekle. Chce, żebyśmy byli przegrani na wieczność, tak jak on. Jak na tym tle przedstawia się grzech człowieka? Czytamy dalej w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. O czym świadczy ten precyzyjny zapis? Świadczy o tym, że pierwszy człowiek postąpił wbrew woli Stwórcy, przyjmując pod wpływem słów kusiciela, że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Nie widać w tym zapisie, ażeby człowiek przyjął w pełni ów ładunek negacji, nienawiści do Boga, jaki zawierał się w słowach ojca kłamstwa. Przyjął natomiast sugestię, że i on, człowiek, może tak jak Bóg znać dobro i zło. Wedle słów świętego Pawła pierwszy grzech człowieka jest nade wszystko nieposłuszeństwem wobec Boga. I gdybyśmy tak dokładniej przeanalizowali Księgę Rodzaju, ten 3 rozdział, to widzimy, jak to nieposłuszeństwo może się kształtować i w jakim kierunku rozwinąć w woli człowieka. Można więc powiedzieć, że ten grzech początku, opisany w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, zawiera w sobie model wszelkiego grzechu, model grzechu, do jakiego zdolny jest człowiek. Nazwa grzech pierworodny nie występuje w Piśmie Świętym. Pismo Święte natomiast w ślad za tym opisem grzechu pierwszych rodziców opisuje w dalszych rozdziałach Księgi Rodzaju, jak też w dalszych księgach Biblii, prawdziwą inwazję grzechu, chociażby Kain i Abel już w 4 rozdziale. Inwazję grzechu, który zalewa świat jako następstwo grzechu Adama, doprowadzając do powszechnego zepsucia ludzkości. Księga Rodzaju nie waha się w tym kontekście powiedzieć nawet, to jest w 6 rozdziale, Bóg żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Taka była inwazja grzechu. Grzech stał się powszechnym udziałem człowieka. Stał się jego dziedzictwem od łona matki. Zawoła zatem psalmista, to jest psalm 51, w grzechu poczęła mnie matka. Szczególnym rzecznikiem tej prawdy staje się oczywiście święty Paweł w liście do Rzymian, do którego także już się odwoływałem. Apostoł pisze, wszyscy są pod panowaniem grzechu i stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga. Byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. To w liście już do Efezjan. A więc wszystko to odnosi się do ludzkiej natury pozostawionej samej sobie, bez pomocy łaski, do tej natury, której granice wyznaczył grzech pierwszych rodziców, a więc do sytuacji, w jakiej żyjemy my wszyscy, ich potomkowie, potomkowie i dziedzice. Teksty biblijne mówią o powszechności grzechu, o jego charakterze dziedzicznym, związanym z naturą ludzką. Jeżeli masz naturę ludzką, to jesteś obciążony grzechem pierworodnym. Jak przy poczęciu, po prostu człowiek w łonie matki, ten grzech dziedziczy. Prawda ta o grzechu pierworodnym przekazywana była od początku w nauczaniu Kościoła, stała się przedmiotem wykładu na synodzie w Kartaginie w roku 418, później w Orange w 529, a została uroczyście sformułowana na Soborze Trydenckim w roku 1546. Dekret Soboru Trydenckiego o grzechu pierworodnym wyraża tę prawdę w takiej postaci, w jakiej ona jest przedmiotem wiary i nauczania Kościoła. Jak to jest wyrażone? Otóż nasi pierwsi rodzice w raju ziemskim, a więc w stanie pierwotnej sprawiedliwości i szczęśliwości, zgrzeszyli ciężko, przekraczając Boże przykazanie. Przez swój grzech pierwsi rodzice utracili łaskę uświęcającą. Utracili więc świętość i sprawiedliwość, w której byli postawieni od początku. I ściągnęli na siebie Boży gniew. Następstwem tego grzechu stała się śmierć, której my doświadczamy. W grzechu pierworodnym zostają przekazane całemu rodzajowi ludzkiemu, całemu, nie tylko tym, którzy to uznają, śmierć, ta śmierć cielesna, inne kary będące następstwem grzechu, ale także śmierć duszy. Dekret mówi o tym grzechu adamowym, który w swym początku jest jeden i drogą narodzin, a nie przez naśladowanie przechodzi na wszystkich, czyli jest własnym grzechem każdego z osobna. Tak więc grzech pierworodny jest przekazywany drogą rodzenia naturalnego. Jest więc w tym kontekście jasne, że grzech pierworodny w żadnym z potomków Adama nie posiada charakteru osobistej winy. To, że my rodzimy się z grzechem pierworodnym, to nie znaczy, że jest to nasza osobista wina, ale jest to brak łaski uświęcającej w naturze człowieka, bo my jako ludzie w osobach Adama i Ewy, jakby tej łaski, przekraczając Boże przykazanie, i jest to opisane w Księdze Rodzaju, mówiłem o tym właściwie całą katechezę, przekroczyliśmy, czyli pozbyliśmy się łaski uświęcającej w naturze. A więc jeżeli ktoś jest człowiekiem, to po prostu pozbył się łaski uświęcającej w tym grzechu pierwszych rodziców. A więc jest to grzech natury, który tylko przez analogię my odnosimy do grzechu osoby. W stanie pierwotnej sprawiedliwości przed grzechem łaska uświęcająca była niejako na wyposażeniu. Powiem tak brutalnie, tak jak na wyposażeniu samochodu, nie wiem, są poduszki powietrzne, GPS czy coś jeszcze, tak my byliśmy wyposażeni w łaskę uświęcającą. Ale powiedzieliśmy, nie potrzebujemy. Nie trzeba wymontować. I stało się to, co się stało. Łaska uświęcająca przestała stanowić jakby nadprzyrodzone ubogacenie ludzkiej natury. Trzeba by tu jeszcze oczywiście, kochani, powiedzieć o cierpieniu, o śmierci, o chorobach, o zepsutych relacjach i o tym, że czynimy często to, czego czynić byśmy nie chcieli, a to na skutek tej zranionej natury. Zranienie to ma swój początek właśnie w grzechu pierworodnym. W Księdze Mądrości czytamy, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy należą do niego. Zdaje się, że w tym wypadku śmierć oznacza zarówno sam grzech, a więc śmierć duszy jako utratę życia Bożego, w które wprowadza łaska uświęcająca, jak też śmierć cielesną, która nie pozostawia nadziei na zmartwychwstanie w chwale. Człowiek, który naruszył prawo związane z drzewem poznania dobra i zła, został przez Boga odsunięty od drzewa życia w perspektywie całej swej ziemskiej historii. Trzeba by tu jeszcze powiedzieć o ciężkiej walce, jaką podejmujemy. I mam nadzieję, że na ten temat, zgodnie z myślą Kościoła katolickiego, kolejne punkty o tym będą nam mówiły, że na ten temat także usłyszymy. Dzisiaj tylko punkty 402-407. Jakże trafnie mówi o tym autor listu do Efezjan. Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata, tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Myśl o przerażającej rzeczywistości grzechu, który ciąży na całych dziejach, ze szczególnym uwzględnieniem tych dziejów, w których my żyjemy, naszej współczesności, prowadzi nas nieodparcie ku tej napawającej grozą prawdzie wyrażonej w Biblii o człowieku wplątanym w walkę przeciw mocom ciemności. Nie możemy jednak zapominać, iż nad ciemnościami owej tajemnicy jaśnieje od początku światło, które uwalnia historię od koszmarnego, bezlitosnego potępienia. Jest to zapowiedź przyjścia Zbawiciela, Odkupiciela, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Konsekwencje grzechu pierworodnego, czytamy o nich już w Księdze Rodzaju podczas dialogu Boga z upadłym człowiekiem, to przede wszystkim także zarzewie grzechu. Coś tragicznego stało się z naszym człowieczeństwem, że mamy skłonność bardziej do złego niż do dobrego. Ale Bóg nie zostawił nas samych. I na tym chcę skończyć. Bóg nie zostawił nas samych. Jeszcze przed wygnaniem z raju Bóg uczynił Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Nie zostawił nas samych. Owszem, Adam i Ewa zostali wyrzuceni z raju, a więc utracili to, co mieli. Ale uwaga, bracia i siostry, nie utracili miłości Boga. Bóg nie przestał ich kochać. To oni odcięli drogę przekazywania miłości. I tak Bóg wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia, czytamy w Księdze Rodzaju. Straszny tekst. Straszny tekst. Bóg wygnał człowieka. Boże, jaka straszna rzeczywistość. Ale w tym wygnaniu objawiła się miłość Boga. To jest paradoks. Miłość Boga się objawiła, bo człowiek sam z siebie nie może wydostać się z grzechu, spożywając owoc z drzewa życia. Gdyby to się stało, człowiek zostałby w grzechu na zawsze, ale Bóg tego nie chciał. Bóg tego nie chce nadal. Bóg daje Syna. Konieczne było aż przyjście do nas Syna Bożego, żebyśmy odzyskali dostęp do drzewa życia. I wtedy się okazało, że drogę do tego drzewa zamknął nam nie Bóg, tylko nasz grzech. Tajemnica zła i grzechu nie może więc być oderwana od odniesienia do tajemnicy odkupienia. Natura ludzka jest upadła, okej. Ale natura ludzka jest nie tylko upadła. Jest ona równocześnie odkupiona w Jezusie Chrystusie, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Oczywiście nie trudno się domyśleć, że tym drzewem życia jest krzyż, na którym umarł Zbawiciel. Zapowiadał go już Mojżesz, kiedy na rozkaz Boży sporządził jako przeciwieństwo węża kusiciela wizerunek ratującego od śmierci węża miedzianego. Nawiązując do tamtego wydarzenia, Pan Jezus mówi wprost, że jego krzyż będzie drzewem życia, a on sam dającym życie wieczne, owocem tego drzewa. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, czytamy w Ewangelii świętego Jana, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy miał życie wieczne. Przypomnijcie sobie ten opis z Ewangelii Janowej. Na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, jak w raju. Na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Mamy zatem następne potwierdzenie, że krzyż Chrystusa Pana stał się drzewem życia, że jego grób okazuje się przeciwieństwem wszystkich ludzkich grobów. Ludzkie groby są miejscami śmierci, a ten grób jest źródłem życia. I to jest nasza nadzieja. I to jest nadzieja dla każdego człowieka. Demon już został pokonany, śmierć została zwyciężona. Nie mają ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do Boga. Życia. To jest nasza nadzieja. Zatem odwagi w tym kroczeniu za Bogiem. Poprzez chrzest otrzymujemy na nowo to Boże połączenie, otrzymujemy łaskę uświęcającą, którą tracimy oczywiście w grzechach uczynkowych, ciężkich, ale mamy do kogo wrócić. Wiemy, że jest Bóg. Wiemy, że jest Boże miłosierdzie. Wiemy, że On czeka na nasz powrót. To jest niesamowita historia, bracia i siostry. Niesamowita.